Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Cały czas trwają rolnicze protesty w związku z unijnym Zielonym Ładem i bezcłowym importem ukraińskich towarów. Rozgorzała też polityczna dyskusja na temat prawa aborcyjnego. Komisja Europejska opublikowała z kolei najnowszą wersję polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku. Co to oznacza dla Polaków? Między innymi o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie Gry Polityczne, a naszymi gośćmi są poseł Jacek Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz wicewojewoda podlaski Paweł Krutul z Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy jednak od wydarzeń, które zdominują chyba medialne przekazy w najbliższych dniach. Chodzi o wizytę w Stanach Zjednoczonych prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. Rano w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent i premier mówili jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa. Prezydent zapowiada współpracę z rządem nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, bo ta, którą teraz mamy, jest sprzed kilku lat. Jaka powinna być ta nowa strategia? Proszę może najpierw poseł Jacek Bogucki.
Na pewno.
Bo zaniedbania są ze strony poprzedniego rządu, bo strategia jest z 2018 roku, a bazowała na tej jeszcze z 2014. Dlatego od pana zaczynam.
O bezpieczeństwie zawsze trzeba myśleć i trzeba o nie dbać. Sytuacja zmieniła się bardzo przecież w ostatnich latach i ciągle jest dynamiczna. Ciągle jesteśmy krajem przyfrontowym i zagrożonym. Ciągle Ukraina, na szczęście także dla Polski, broni się. Więc na pewno dokumenty trzeba modyfikować, no ale nie łudźmy się. To nie strategia nas obroni, obroni nas polska armia, dobrze uzbrojona, dobrze wyposażona. I w tym zakresie Prawo i Sprawiedliwość zrobiło najwięcej, no bo nasi poprzednicy, no niestety, rozbrajali Polskę, likwidowali jednostki. Tak naprawdę właściwie nie mieliśmy już siły, nie mielibyśmy siły, żeby obronić się w jakikolwiek sposób. No a tą naszą część Polski oddawano bez walki.
Skoro nie strategia nas obroni, to po co w ogóle nad nią pracować?
Dokumenty muszą być także te tajne, dokumenty przede wszystkim wojskowe, bo to jest podstawa każdej armii, żeby być przygotowaną na każdą ewentualność. Natomiast, tak jak mówię, no, nie obroni nas strategia, obronią nas żołnierze, obroni nas silna armia, obronią nas wojska, do których na szczęście Polacy chcą wstępować i wstępują, bo przecież bez armii i bez chętnych do armii nie będziemy mieli jak się bronić i czym się bronić.
Strategia nas nie obroni, ale strategia musi być. I jaka powinna być? Wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
Ja będę mówił bardziej konsolidacyjnie, nie zarzucając Prawu i Sprawiedliwości, że chciał podczas, gdy ministrem był Mariusz Błaszczak, kupować 1500 ołtarzyków mobilnych. To na pewno by nas nie obroniło. Niemniej jednak o bezpieczeństwie powinniśmy tutaj mówić jednym głosem. Bardzo dobrze, że dzisiaj pan zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda i premier polskiego rządu Donald Tusk wybierają się razem do Stanów Zjednoczonych i będą mówili o rzeczach ważnych i istotnych. Zobaczymy, ile będą mogli nam powiedzieć z tych...
Głównym tematem to bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej.
Oczywiście, ale my jesteśmy tak położeni, jak jesteśmy położeni. Cokolwiek by się wydarzyło, to nasza ojczyzna będzie cierpiała, dlatego tutaj musimy bardzo za tym lobować, bez względu na barwy polityczne takie czy inne. Dlatego ta wspólna wizyta, uważam, że powinna nas cieszyć i napawać optymizmem, że w tych kwestiach powinniśmy naprawdę łączyć swoje siły i lobować za tym, żeby na terenie Polski, na terenie województwa podlaskiego było jak najwięcej sił naszych oczywiście rodzimych, tutaj choćby o powstającej dywizji podlaskiej, za którą lobbowałem również u prezesa Kaczyńskiego osobiście z nim rozmawiając. Nie były to łatwe rozmowy, niemniej jednak, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo to powinno nas łączyć i to się wydarza. Ta dywizja się tworzy również na ostatniej Komisji Obrony Narodowej, pomimo że nie byłem posłem, był uchwalany budżet MON-owski na 2024 rok i ministrowie, oficerowie zapewnili mnie na tej komisji, zadawałem pytania, czy dalej środki będą zapewnione na tworzenie dywizji na terenie naszego województwa. takie zapewnienie otrzymałem. Martwi mnie to jednak z drugiej strony, bo to jest budżet w zasadzie w 90-85% jeszcze pisany przez poprzednią ekipę, a wszyscy posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu przy uchwalaniu tego budżetu. Także to jest taki... Nie powinno to się wydarzyć. Uważam, ja również za ustawą o obronie ojczyzny głosowałem, pomimo tego, że nasze wszystkie poprawki opozycyjne zostały wyrzucone, ale uważam, że temat bezpieczeństwa województwa podlaskiego, bezpieczeństwa Polski powinien być ponadpartyjny. Także zakładam duże nadzieje, jeżeli chodzi o dzisiejszą wizytę premiera i prezydenta i premiera, i mam nadzieję, że to będzie dodatkowy bodziec dla również stacjonowania na terenie naszego kraju, terenie naszego województwa wojsk dodatkowych natowskich, co byłoby naturalnym straszakiem, a musimy naszą, oczywiście tu się zgodzę ze swoim przedmówcą, panem posłem, że naszą armię powiększać i unowocześniać, co oczywiście się dzieje, ale to będzie proces kilkuletni.
Czy fakt, że Polska już ponad 4% PKB wydaje na obronność, będzie dostatecznym argumentem, żeby innych sojuszników w NATO przekonywać do tego, żeby co najmniej 3% PKB przekazywali na obronność, bo z takimi deklaracjami, że tak będzie robił prezydent, jedzie do Stanów Zjednoczonych.
Na pewno jesteśmy tutaj wzorem i to też trzeba przyznać, że to już za poprzedniej ekipy te do 4% doszliśmy. No tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy położeni tak, jak jesteśmy położeni. Przede wszystkim musimy liczyć na siebie. Oczywiście jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim, ale nasi żołnierze, nasza armia musi mieć jak najlepszy sprzęt, żeby nikomu nigdy się nie zamarzyło, żeby nas zaatakować, a jeżeli to się wydarzy, odpukać, żebyśmy byli w stanie się bronić, bo też jeżeli chodzi o wsparcie, to nie będzie z godziny na godzinę, także my musimy w pierwszych dniach, tygodniach wytrzymać sami, żeby przybyło do nas odpowiednie wsparcie. Także na pewno z tym, co jedzie prezydent, premier, żeby to było 3%, jest to bardzo ambitne, bo niektóre kraje w NATO mają problem choćby z 2%, to tego mamy świadomość. To było ostatnio o tym głośno.
Niemcy dopiero w tym roku, jak
obudzili się,
mówią,
tak, ale Niemcy mają największą bazę wojskową Amerykanów na swoim terenie i mają broń atomową również Amerykanów. My tego nie posiadamy, także my musimy mieć z tyłu głowy, żebyśmy przede wszystkim my sami byli silni. Oczywiście sojusze są bardzo ważne i istotne i trzymam kciuki dzisiaj za prezydenta i za premiera, żeby jak najwięcej uzyskali dla naszego regionu, ale przede wszystkim dla naszej ojczyzny.
Poseł Jacek Bogucki, czy Polska jest dobrym wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o wydatki na obronność?
Na pewno tak, bo choćby w debacie tej przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych pada zapowiedź ze strony jednego z kandydatów, że gdy kraje nie będą wydawać tego, nie wywiązywać się z tego, do czego się zobowiązały, to Ameryka też nie będzie ich bronić. Twarde słowa, mocne. Mam nadzieję, że nigdy się nie ziszczą, ale no, trzeba zmobilizować.
Może powiedziane na zasadzie straszaka właśnie,
trzeba zmobilizować, bo trudno, żeby Polska, która ma jednak niższe PKB niż inne kraje na mieszkańca Europy Zachodniej, wykrwawiała się, przygotowując do wojny, a inni udają, że ich problem nie dotyczy. Dotyczy. Jeśli udałoby się zająć Polskę, to historia świata pokazuje, że ci, którzy mają tendencję do zajmowania poszczególnych części, nie zatrzymują się nigdy. Nie zatrzymują się w żadnym miejscu.
Cieszą jeszcze te słowa podczas ostatniej wizyty prezydenta Bidena w Warszawie, że nie odda terenu
najmniejszego
skrawka centymetra nawet ziemi, i to jest ważne. Oczywiście te słowa również są ważne, bo Stany Zjednoczone posiadają najlepiej wyposażoną armię świata, są mocarstwem militarnym. My kupujemy również od nich dużo sprzętu, nie tylko od nich. Najważniejsze, żeby w tych zakupach również, żebyśmy pozyskiwali technologię, żebyśmy mogli rozbudowywać nasz przemysł zbrojeniowy, co jest bardzo ważne i istotne, choćby za ulicą, gdzie jest Politechnika i wielu absolwentów czy tej naszej Politechniki, czy wielu w naszym kraju powinno uzyskać zatrudnienie.
Prezydent Joe Biden zaprosił polskiego prezydenta i premiera do Stanów Zjednoczonych w związku z 25. rocznicą przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Jak panowie oceniają te nasze 25 lat w NATO?
No na pewno przystąpienie do NATO było gwarancją i polskiego bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa w Europie przez tyle lat. No niestety okazuje się, że bezpieczeństwo nie mamy nigdy danego na zawsze. To, co dzieje się, działo się w Gruzji, teraz dzieje się na Ukrainie, pokazuje, że nawet w Europie w XXI wieku mogą zdarzyć się wojny, które powodują no, ogromne straty w ludziach. Naprawdę Ukraina jest no, na bardzo trudnej sytuacji i ponosi daninę krwi. My dzięki przystąpieniu do NATO przez tyle lat mieliśmy pokój. Myślę, że tak będzie dalej, ale no, nie może być tak, że...
A jakim my byliśmy partnerem 25 lat temu, a jakim partnerem jest Szwecja, która właśnie przystąpiła do NATO, a wcześniej Finlandia?
My 25 lat temu mieliśmy bardzo liczną armię, no tylko ale... wyposażenie było postsowieckie, czy tak, postkomunistyczne tak naprawdę. Teraz ta armia jest może mniej liczna, ale rozbudowujemy ją także liczebnie. Natomiast przede wszystkim wyposażenie się zupełnie zmieniło. To jest już nowoczesna armia, chociaż dużo jest do zrobienia, bo były lata, kiedy wydawało się wszystkim, że wojny w Europie już nie będzie, że zagrożenia nie ma, że nie ma potrzeby utrzymywania armii. To były słowa Donalda Tuska. Ale ja mówię o słowach jeszcze sprzed
Polski,
10 lat Donalda Tuska, który mówił, że no nie ma potrzeby utrzymywania takiej armii, kiedy zlikwidowano służbę zasadniczą. No to były jednak błędne decyzje. Myśmy też zaczęli, jak znaczna część Europy Zachodniej, rozbrajać się. A no niestety, będąc w tym miejscu geograficznym, trzeba się bronić i zbroić, ale tak naprawdę to nie ma chyba skrawka ziemi na świecie, który może powiedzieć, że jest bezpieczny w dłuższej perspektywie czasowej.
Tak, 25 lat NATO, jestem z tego bardzo dumny. Znam prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, za którego kadencji to się odbyło. Duma. Niemniej jednak nie można zasypywać gruszek w popiele i naprawdę trzeba to, co pokazała Ukraina, to nie zapominajmy o Białorusi, z nią mamy 200 kilometrów granicy na terenie województwa podlaskiego, ponad. I musimy być na wszystko przygotowani. Białoruś jest niestety niestabilna poprzez prezydenta Łukaszenki, który jest przedłużeniem ręki Władimira Putina i te wszystkie jego polecenia, rozkazy, pomimo, że czasami jakieś tam mrzonki mu do głowy przychodzą, żeby zrobić coś w drugą stronę, a i tak po 15 minutach to wykonuje. To jest bardzo ważne i istotne. Sojusz na pewno nam daje poczucie bezpieczeństwa, ale w momencie zagrożenia, tak jak mówiłem to wcześniej, musimy przede wszystkim liczyć na siebie i tutaj musimy naprawdę mieć bardzo dobrze wyszkoloną, pełna zgoda, że wcześniej armia była nasza dużo liczniejsza, ale teraz uważam, że wszystkie armie stawiają na jakość, a nie na ilość. Rosjanie pokazują w Ukrainie, że ich czynnik ludzki dla nich się nie liczy i ci żołnierze, którzy idą w pierwszej linii, giną i po prostu są dowożeni z głębi kraju nowi. Zachód tak z żołnierkami nie postępuje. Najważniejszy jest czynnik ludzki, musimy o niego dbać, bo też jego wyszkolenie kosztują miliony złotych na tym najnowocześniejszym sprzęcie i to się wydarza i na pewno to będzie trwało latami, ale może to jest zły przykład, ale wojna na Ukrainie kupuje nam trochę czasu i musimy go naprawdę mądrze wykorzystać, a przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, pomimo, że Turcja była oporna temu, Węgry również, to się ziściło i to na pewno wzmacnia nas na basenie Morza Bałtyckiego. Jest to dla nas, Polski, bardzo dobra wiadomość, że marynarki wszystkich krajów natowskich na Morzu Bałtyckim, przez to stajemy się silniejszy przeciwko flocie Federacji Rosyjskiej, która bazuje również na tym morzu. Musimy jeszcze wiele sprzętu kupić. Fregaty są w trakcie realizacji. Program Miecznik, program Orka, okręty podwodne. Nie udało się poprzedniemu rządowi tego dokonać. To nie jest łatwe zakupienie okrętów podwodnych, bo ich się nie dostaje z dnia na dzień. Nawet deklaracja zakupienia nowych okrętów to jest dostawa kilkuletnia. Także tego z dnia na dzień, chyba że te, które są zamawiane przez marynarki tych krajów, gdzie te fabryki stoją, zrezygnują i odstąpią nam któryś z okrętów, ale to nie jest prosta sprawa. ORP Orzeł z 86 roku przeszedł próby wodne i zanurzeniowe, także oczywiście to jest stary okręt, ale nie zapominajmy również o tym, że nie możemy utracić podwodniaków, których wyszkolenie kosztowało nas olbrzymie pieniądze i muszą być cały czas się szkolić, a z okrętów podwodnych również korzystają przede wszystkim jednostki specjalne.
Z gier politycznych magazyn militarny
nam się robi. Nie wyobrażam sobie, żeby nasze jednostki specjalne, oczywiście rzeczywiście jesteśmy w NATO, żeby, nie wiem, okręty niemieckie czy jakieś inne i desantu dopuszczały naszej choćby jednostki z Formozy, która się znajduje nad brzegiem Morza Bałtyckiego.
Mam nadzieję, że nie będą realizowane w żaden sposób lewackie pomysły, żeby czołgi i inne pojazdy wojskowe były mniej paliwożerne, bo ostatnio to się pojawiło. No, tu nie ma z czego żartować, że no, czołg do gniazdka ładowany elektrycznie no, nie spełni wymagań wojny, bo wiadomo, że te pojazdy mają silniki wielopaliwowe, tak żeby mogły w każdych warunkach zasilać się w różny sposób.
No, a jak panowie...
Jeżeli chodzi o czołgi, to akurat Abramsy mają silniki gazowe, a K2 i każdy Leopardy, które pozyskaliśmy za 1 euro, mają wszystkie silniki diesla.
Były takie zarzuty właśnie z waszej strony.
Miały silniki diesla.
Sceny politycznej,
panie,
za dużo palą.
Panie pośle, nie... Nikt jeżeli chodzi o tworzenie sprzętu wojskowego na ekologię, nie patrzy tylko na wydajność tego sprzętu. Uważam, że te postulaty, już teraz powiem jako polityk lewicowy, uważam, że powinny być na tą chwilę odłożone na półkę, gdy mamy zagrożenie na wschodniej naszej granicy.
To właśnie tak, jak duże jest to zagrożenie? Co panowie myślą, czy... Przez fakt, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, znając relacje, jakie są między prezydentem a polskim premierem, że zaprosił ich razem do siebie, to może świadczyć, że zagrożenie ze strony Rosji jest większe niż można byłoby podejrzewać?
Ale pani, no na pewno Amerykanie wiedzą, że tak powiem, więcej i dobrze, że tą wiedzą się dzielą i dobrze, że ja uważam, że dobrze, że jest zaproszony zwierzchnik sił zbrojnych i premier naszego rządu. Uważam, że to dobra praktyka. Tak jest moje prywatne przynajmniej zdanie. Jeżeli coś jest na rzeczy, to oboje panowie z pierwszej ręki się o tym dowiedzą i na Radzie Bezpieczeństwa, czy też z oficerami, z generałami już będą te różne sytuacje przerabiane i to jest też ważne, że my jesteśmy brani poważnie jako partner w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale dziwne, żebyśmy nie byli brani, bo jesteśmy pierwszym krajem sąsiadującym czy z Ukrainą, czy z Białorusią, czy z obwodem królewieckim, tam gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Także uważam, że pogląd jest całościowy. Wywiady jak najbardziej współpracują, czy nasze wojskowe, czy naszych partnerów. I jesteśmy przygotowani na wszystko. Ja uważam, że te manewry, które się teraz u nas dzieją, to są największe manewry od 20 paru lat. Takich manewrów nigdy na tą skalę nie było. To też pokazuje siłę. To też jest, nie oszukujmy się, prężenie mózgów i też współpracę to my mamy z innymi partnerami naszym w natowskim, ale jeszcze doszlifowywanie w razie zagrożenia, że dana jednostka z danego kraju zawiadywana przez jednego generała czy też sztab współpracuje jak najlepiej i że potrafi szybko zareagować. Jeżeli będzie takowe zagrożenie, no to po prostu no, wchodzimy do gry. No, smutnej gry, ale wchodzimy do gry. Nie cofamy się.
Czy zagrożenie ze strony Rosji jest bagatelizowane, czy też wyolbrzymiane, poseł Jacek Bogucki?
Myślę, że nie jest wyolbrzymiane na pewno. Czy jest bagatelizowane? W niektórych krajach Europy Zachodniej, im dalej od naszej wschodniej granicy...
Krym pokazał, żeby zostało to zbagatelizowane.
Tym gorzej jest.
2014 rok.
Więc, no, a jak się kończy bagatelizowanie, no to wiemy, bo przecież wcześniej...
U polityków jest zgodność.
U polskich polityków wydaje się, że jest zgodność. Oby w czynach ona też była.
My się naprawdę w
rządu,
wielu
tylko w deklaracjach. Natomiast no, gorzej jest, tak jak mówię, z Europą Zachodnią. Tam nie ma takiej jednomyślności i nie ma zrozumienia, że to zagrożenie jest realne.
Ja uważam, że zawsze twierdziłem, że bezpieczeństwo powinno nas łączyć, choćby uczestnicząc w komisjach obrony narodowej, czy na wyjazdowych komisjach, także tutaj z politykami również również, z którymi się jesteśmy po różnych stronach politycznej barykady. Tutaj mówimy jednym językiem i to jest jednym głosem i to jest bardzo ważne i istotne. Zagrożenie jest. Władimir Putin jest dla Europy, dla świata problemem. Nie zapominajmy, że on podejmuje decyzje jednoosobowo. I to dla strategów wszelakich wojskowych jest olbrzymi problem, utrudnienie. Nie podejmuje tego parlament, czy jakaś izba, czy ilość osób, tylko podejmuje. Nie wiemy, jaką on podejmie decyzję, choćby, nie wiem, może we wtorek, być, w środę. Tak. I na wszystko musimy bardziej być przygotowani. Niż... Ale ja uważam, że NATO pokazuje, że jest przygotowanie, choćby realizując te manewry, które się dzieją na terytorium naszego kraju. Na
poza
pewno
manewrami. Utrudniają nam życie. Nowych członków do NATO, to dobrze, jakie sygnały momencie, powinny dobrze, płynąć ze strony momencie, NATO, by agresja ze strony Rosji.
Dobrze, że w momencie, kiedy wybuchła już ta wojna na Ukrainie, to na ogół politycy mówili jednym głosem, poza nielicznymi wyjątkami. Szkoda, że wcześniej tak nie było, bo wcześniej odsądzano Prawo i Sprawiedliwość i wiary, że mamy rusofobię, że mamy jakieś kompleksy, że mamy problemy z rzeczywistą oceną bezpiecznej i spokojnej Europy, w której nie ma żadnego zagrożenia. No taki był przekaz przecież przez lata rządów PO-PSL, przez wcześniejsze okresy rządów, kiedy rozbrajano Polskę, kiedy wycofywano jednostki, a jednocześnie bagatelizowano. No tak, ale to już
my wnioski do posłów.
Ale świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński już w 2008 roku przewidział niestety to, co się wydarzyło. Trzeba było jednak słuchać prezydenta Kaczyńskiego, a nie Donalda Tuska, który wtedy mówił zupełnie inaczej, który dobrze, mówił, że z Rosją trzeba współpracować taką, jaką ona jest.
Potrafią jednak wyciągać wnioski ze zdarzeń, które następują. A czego się panowie spodziewają po wizycie naszych polityków w Stanach Zjednoczonych, prezydenta i premiera?
Na pewno.
Nie mówię też o tym wymiarze militarnym związanym z obronnością, ale też w takim politycznym.
Na pewno należy się spodziewać, no poza tymi efektami militarnymi, bo one jednak to są bardzo ważne w tej sytuacji, to należy się spodziewać, że no ta wizyta, trzeba pamiętać, w jakim okresie się odbywa, w okresie przed wyborami, więc wszelkie deklaracje są teraz z jednej strony łatwiejsze do uzyskania, z drugiej strony trudniejsze potem do zrealizowania, bo nie wiadomo, jak te wybory się potoczą, ale powinniśmy wykorzystać ten moment do tego, żeby polskie interesy, także gospodarcze, twardo postawić i o tym rozmawiać, żeby zrealizować je jeszcze w tym okresie do wyborów, kiedy prezydent Biden ma realną władzę i może swoje obietnice wykonać, ale to powinno być, sprawdzam, a nie obietnica wyborcza. No.
Ja uważam, że to pokazuje, że Polska jest konkretnym partnerem, jeżeli chodzi o NATO. Ja również, ważne jest, żeby Kongres Amerykański również, bo też czekaliśmy na pozwolenie na zakup śmigłowców Apache, blisko 90 sztuk i to po roku, że tak powiem, się wydarzyło. Także to jest też wzmocnienie dla naszych lotników. No nie zapominajmy, że nasi piloci latają na śmigłowcach Mi, które mają 40 lat. Także nikomu tego nie życzę, żeby takim sprzętem w nowoczesnej wojnie na takim musiał operować. Także i to również pozyskanie technologii, co jest dla nas bardzo ważne i istotne dla naszych młodych adeptów, absolwentów naszych uczelni, żeby ci młodzi ludzie nie wyjeżdżali, i żeby tutaj powstawały na terenie naszego kraju fabryki. Ja bym chciał, żeby powstawały fabryki przemysłu choćby zbrojeniowego, bo na to jest ogromne zapotrzebowanie, bo kraje chcą kupować, zwiększają budżety, ale po prostu nie ma gdzie tego kupić. I choćby Niemcy tutaj nas wyprzedzają, bo na terenie Ukrainy już zamierzają postawić fabrykę związaną z przemysłem zbrojeniowym. Mam nadzieję, że my też będziemy lobbowali za tym. Ja bym również chciałby, to co jeszcze mówiłem jak byłem posłem, żeby województwo podlaskie na tym też skorzystało. Ja nie mówię, żebyśmy produkowali u nas tutaj trotel czy jakieś pociski, ale jakieś podzespoły przeznaczone panie do budżetu MUN-owskiego są bardzo ważne i istotne.
Rękę,
ale ja za tym lobbowałem
posłem,
i lobbuję i rozmawiam,
opozycji, ale
ja o tym głośno mówię. Ja mówiłem to i w kampanii wyborczej i jeszcze jak byłem posłem przed kampanią wyborczą. Musimy robić wszystko, żeby tych środków do województwa jak najwięcej trafiało, bo budżet MON-owski czy 2023 czy 2024 jest rekordowym budżetem i żeby część tych środków po prostu trafiało do naszej małej ojczyzny województwa podlaskiego. No nie oszukujmy się, nie mamy tutaj zbyt wiele przedsiębiorstw, a moglibyśmy i powinniśmy na tym skorzystać, bo wszyscy, my również podlasianie, się do tego budżetu dokładamy.
A teraz przejdźmy do rolniczych protestów i kolejnych zmian, które szykuje nam Unia Europejska.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, dziś w Polskim Radiu Białystok gościmy wicewojewodę podolskiego Pawła Krutula z Lewicy oraz posła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Boguckiego. Czy Zielony Ład jest do odrzucenia w całości, jak niektórzy postulują, czy tylko jego część? Proszę bardzo, poseł Jacek Bogucki.
Jest do odrzucenia w całości, bo ten wysiłek nie ma żadnego sensu. Udajemy w Europie, że żyjemy pod kloszem, zamknięci na przepływ choćby czynników zanieczyszczających powietrze, także tworzących dziurę ozonową. I ten wysiłek europejski, w którym no, trzeba pamiętać, że Europa ma udział 8-10% w produkcji i przemysłowej, i w związku z tym także w tym, co wytwarza CO2 czy inne szkodliwe czynniki, chociaż CO2 akurat szkodliwe nie jest, bo dla roślin jest życiodajne, w większości roślin. Natomiast no, trzeba pamiętać, że nie jesteśmy w stanie uratować świata, jeśli nie będzie to ogólnoświatowa tendencja. No cóż z tego, że...
Ale coś się zmieniło, przecież Prawo i Sprawiedliwość jest współautorem pani redaktor, tego Zielonego
Ładu.
Nie, to nieprawda. To jest kłamstwo. Głosowali posłowie Lewicy, europosłowie głosowali w 2019 bodajże roku, głosowali europosłowie Platformy Obywatelskiej, część europosłów PSL-u. Żaden europoseł PiS-u za tym nie głosował. Natomiast gdy te kłamstwa są wkładane nam do programu, to dotyczyły pewnej części Zielonego Ładu, która wiązała się ze wspieraniem rolnictwa i tylko tej części, a nie całego Zielonego Ładu. Oczywiście, nigdy... Nie, wspieranie rolnictwa jest konieczne, niezależnie czy będzie Zielony Ład, czy nie. Bo rolnictwo europejskie narzuciło sobie wysokie normy już bez Zielonego Ładu. Wysokie normy w zakresie technologii produkcji, zakazu stosowania wielu środków ochrony roślin. I to już funkcjonuje. Natomiast ja mówię o tym, że w sytuacji, kiedy my w Europie zaoszczędzamy w tym 10% udziale 1, 2, 5 czy nawet 10%, no to w tym samym czasie na Dalekim Wschodzie, czy w Ameryce Południowej, czy w Afryce rozwija się produkcja różnego rodzaju, także intensywna produkcja rolna, która... I przede wszystkim przemysłowa, która zanieczyszcza glob w większym stopniu niż te nasze oszczędności. No to jest bez sensu,
bo wypychamy... A sensem jest, jeżeli wypychamy, mówimy, że jeżeli oni zanieczyszczają, to, tak to jakbyśmy, my też zanieczyszczajmy?
Nie, wymagajmy, żeby wszyscy ten wysiłek ponosili równomiernie, bo inaczej...
Od
to
siebie możemy wymagać niekoniecznie od innych.
No nie, bo
na
mamy
świecie.
Od tego WTO, mamy od tego Organizację Narodów Zjednoczonych, mamy inne instytucje światowe, które powinny pracować nad tym, żeby wysiłek był równomierny. No bo w innym przypadku dochodzi do tego, że Europa przestanie produkować żywność, na to miejsce intensywna produkcja żywności wejdzie do Ukrainy, do Ameryki Południowej, do Nowej Zelandii i tam zwiększą tę produkcję. No i cóż, będziemy pozbawieni bezpieczeństwa żywnościowego, będziemy zależni. W przypadku wojny to już się zdarzało, że ta żywność nie dojedzie, no bo ta luka zostanie wypełniona przez innych. Tu nic się nie dzieje w taki sposób, że w wielu dziedzinach rolnictwa, w wielu dziedzinach przemysłu można to pokazać. To jest taka hipokryzja zupełna, udawanie, że jak ten problem będzie, jak śmieci będą leżały u sąsiada, to mnie nie zanieczyszczają.
Proszę
zanieczyszczają
bardzo, tak wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
Ja to może zacznę od tego, panie redaktor, drodzy państwo, od kartki z kalendarza. Dzisiaj mamy 11 marca, czyli Dzień Sołtysa i Sołtyski. To chyba tutaj wszyscy z tego miejsca złożymy najlepsze życzenia dla tych osób piastujących, no ale to mi nie wypada, piastujących te stanowiska, także
dziękujemy.
Dużo zdrowia życzymy i żeby jak najlepiej ta praca wasza na rzecz mieszkańców się układała.
Jeżeli piątek, tak. Jeżeli, też się tak przypomina
jeżeli,
a propos życzeń.
Jeżeli chodzi o Zielony Ład, no bez wątpienia mamy z tym problem. Polscy rolnicy protestują i trzeba to oczywiście uszanować. Był protest od 1 do 7 marca na przejściu granicy w Budzisku. Również jeździłem z rolnikami, rozmawiałem. Nam przede wszystkim chodzi o to, jako Urząd Wojewódzki, o bezpieczeństwo, o drożność tego szlaku na Litwę. Rolnicy mają swoje postulaty, premier się z nimi spotyka, ministrowie się z nimi spotykają. Musimy dojść do porozumienia, bo to jest nasz wspólny interes. Musimy bronić polskiego rolnictwa. Trudno jest nam konkurować z gospodarstwami, przedsiębiorstwami, przemysłem rolnym, który jest w Ukrainie, bo tam są tysiące hektarów pod jednym, że tak powiem, NIP-em, który niejednokrotnie jest spółka zarejestrowana na Cyprze i nie ma żadnych wymogów, jeżeli chodzi o jakość tego zboża. Popełniliśmy błąd tranzytowy jeszcze w zeszłym roku, że te zboża się wysypało na terenie naszego kraju. Nigdy to się nie powinno wydarzyć. I ja uważam, że tu jest pełna zgoda premiera i polskiego rządu, że nikt rolników polskich nie zostawi samych sobie. Lobbujemy za tym, żeby były rekompensaty. Zielony Ład to jest 38 miliardów dla Polski. Są to konkretne pieniądze, ale musimy szukać rozwiązań, bo Ukraina tak
nie
czy
chodzi o rekompensaty. Chodzi o to, żeby ta żywność była w Polsce produkowana, a nie zmniejszana.
Ale ja nie mówię, żeby była zmniejszana, ale stoimy przed problemem Ukrainy, która może nas zalać. Tym i już po części nas zalała tymi swoimi produktami i tutaj musimy wspólnie jako Unia Europejska patrzeć na swoje rynki, na swoich rolników, żebyśmy przez to nie cierpieli, bo to nie chodzi o to, żeby dotować w 100% dla rolnika i nic on nie produkuje. Musimy mieć...
On musi produkować.
Musimy być niezależni, opłacalne. Bo różnie w życiu i sytuacja może się zmienić. Musimy być samowystarczalni i na pewno nikt polskiemu rolnictwu kłody pod nogi nie będzie rzucał, tylko będziemy ich wspierali i po to są te rozmowy. Przecież nikt się nie zamyka, nikt z tym środowiskiem nie rozmawia. Jak najbardziej rozmawiamy i uważam, że tutaj wspólnymi siłami musimy wypracować i później to lobbować w Brukseli, żeby to jak najlepszym... No nikt nie będzie do 100% zadowolony, także żeby obie strony były usatysfakcjonowane. O tak może.
Ale to, żeby...
To nie jest proste.
Żeby obie strony były usatysfakcjonowane. Jedna strona. Rolnicy, żeby byli usatysfakcjonowani. Nie wystarczy przekonać rządzącą Unią Europejską lewicowo-liberalną większość do tego, żeby wycofała się z tego pomysłu, bo przecież one tam powstają. A jak ta miłość do rolników się objawiła w ostatnim tygodniu, no, gazem i pałą. Po raz pierwszy chyba w historii Polski za czasów Prawa i Sprawiedliwości też były protesty. I nikt nie używał siły przeciwko rolnikom.
Mówią, że tam było też sporo prowokatorów.
Pani redaktor, ja w latach 80. brałem udział, w 81 roku, drugim w takich protestach w Warszawie. To wiem, jak to wygląda, jakie są emocje. No ale to myślę, że obecna policja to nie jest ówczesne ZOMO, które tylko pałuje i gazuje,
nie,
bo taki rozkaz dostało.
Nie, panie pośle, czy za daleko pan się zapędza w swojej ocenie.
Czy próbuje rozwiązać problem spokojem. Ja byłem wśród rolników i był spokój. Wróciłem do Sejmu, bo miałem mieć bodajże posiedzenie komisji. Za chwilę dzwoni telefon. Mówią, wracaj, bo nas biją, jak wy nas nie obronicie. No i wróciłem. I byłem do momentu, kiedy zostało 10 rolników, którzy odśpiewali rotę i zeszli. Byłem do samego końca z tym protestem.
Czyli do 13.
Tak.
To zgromadzenie zostało rozwiązane o
13. Nie, to było gdzieś o godziny 16:30. Bo problem powstał na tym, że zablokowano dwa wyjścia z ulicy Wiejskiej. Wyjście w kierunku Placu Trzech Krzyży miało być tym, którą miał protest przejść. Więc rolnicy musieliby się zawrócić i mieli gdzie się zawrócić, bo od strony Ujadowskich Alei Ujazdowskich dochodzili kolejne grupy dochodziły. Więc prowokowano do tego, żeby tego typu zamieszania nie powstały i tego typu rzeczy się działy. Ja nie winię policjantów, ja z nimi rozmawiałem. Chociaż było wielu takich, którzy, no nie, którym też emocje puściły. Sam obroniłem rolnika, którego w plecy uderzano pałą. Stanąłem między tym rolnikiem a policjantem. No, w plecy człowieka już spokojnego, bo jak ja tam byłem, to już naprawdę po pół godzinie był spokój. Coraz mniej rolników rozchodzili się, próbowali wyjść różnymi drogami z tego terenu. I do końca na koniec to chyba stukrotna przewaga policji była i do końca spychano tarczami do jednego miejsca i wypychano z tego miejsca. A rolnicy mówili wprost, myśmy żadnego rozwiązania protestu nie słyszeli. No, przy tak dużej manifestacji ta informacja po prostu nie dotarła do protestujących. No to jest skandal. To jest skandal, co zrobiono z rolnikami. Drugi skandal to, że uchwała przygotowana właśnie przez przedstawicieli tych protestujących rolników oddolnie, nie przez organizację, też nie znalazła miejsca, żeby znaleźć się na obradach Sejmu na gorąco. Została wrzucona do zamrażarki komisyjnej tym razem, już nie sejmowej. I nadal nie ma tej uchwały, a uchwała Donalda Tuska dotycząca Rosji, Ukrainy, z której wpływa do Polski 100-1000-krotnie mniej niż wpływa z Ukrainy, znalazła swoje miejsce w porządku obrad. No to jest działanie w celu prowokowania rolników, w celu doprowadzania do eskalacji niegodne rządu.
Musi się już tutaj pan wojewoda odnieść. Proszę bardzo, wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
Nie byłem na tym proteście w Warszawie. Zajmowaliśmy się tym, co się dzieje na terenie województwa podlaskiego i z tego miejsca chciałem podziękować rolnikom za zdrowy rozsądek, policji podlaskiej za zdrowy rozsądek i nie tylko policji, wszystkim służbom, bo były zwiększone ilości funkcjonariuszy, którzy zabezpieczały również bezpieczeństwo rolników na terenie naszego województwa. Obawialiśmy się i obawiamy cały czas incydentów, choćby tych, które się zdarzyły z wysypywaniem zboża, do których teraz nikt nie chce się przyznać, jeżeli chodzi o wagony. My również się obawialiśmy i obawiamy, jeżeli wszelakich protestów, żeby po prostu nikt na tym nie ucierpiał, bo prowokatorzy nie tylko są, że tak powiem, tutaj mogą być, nie muszą oczywiście być lokalni, ale nie zapominajmy na tym, że interes w podpalaniu w cudzysłowie Polski mają służby białoruskie i służby Federacji Rosyjskiej. Tego się obawiamy. I tu dlatego są tak wzmożone siły, jeżeli chodzi o służby mundurowe i nie tylko. Panie pośle, jeżeli chodzi o to, że rząd nic nie robi, to ja bym chciał panu przypomnieć, że w zeszłym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił to, że ukraińskie zboże rozsypało się na terenie naszego kraju, a miało być tylko i wyłącznie tranzytowane. Nie przeszkadzałem. Druga kwestia, właściciele firm czy osoby z tym związane finansowały kampanię wyborczą polityków Prawa i Sprawiedliwości w październiku zeszłego roku. To jest druga kwestia. To może pan sobie znaleźć w internecie, które firmy, którzy właściciele przelewali środki na kampanię wyborczą polityków Prawa i Sprawiedliwości. To są dwie kwestie. Trzecia kwestia, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, oczywiście te wszystkie postulaty, które mają rolnicy w całym naszym kraju, są bardzo ważne i istotne, blokowania przejść granicznych, ale miejmy z tyłu głowy, bo rolnicy podlascy mają problem z wyeksportowaniem z województwa podlaskiego produktów mleczarskich. Jeżeli granica będzie zablokowana, to może dojść do rękoczynów między rolnikami. My się tego też obawialiśmy. Były też takie scenariusze. Ale naprawdę było wybitnie, spokojnie, także szapoba dla rolników, dla zimnej krwi i również dla policjantów i służb wszystkich z tym związanych. Także naprawdę miejmy z tyłu głowy, że też służby wschodnie mają w tym interes, żeby doszło do rozrób na cały kraj. Ja rozumiem, że teraz państwo jesteście w opozycji, ja byłem w opozycji, ja mam tego świadomość. Róbmy wszystko z rozwagą, miejąc z tyłu głowy, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Putin ma w tym interes, Łukaszenko ma w tym interes. My jesteśmy za tym, żeby był spokój, jeżeli chodzi o urząd wojewódzki na terenie naszego województwa. I jeżeli dochodzi do rozmów, rozmawia premier, rozmawiają ministrowie, są zapraszani rolnicy, I uważam, że tam powinno dojść do porozumienia. Jesteśmy za tym i lobbujemy za tym, żeby polscy rolnicy nie ucierpieli i wszystkimi siłami będziemy robili na arenie międzynarodowej, żeby tak się stało. Ale miejmy z tyłu głowy, że Putin i Łukaszenka ma interes w tym, żeby o nas coś się złego wydarzyło. A my nie możemy do tego dopuścić.
Skoro jesteśmy przy rolniczych protestach, czy szykują nam się za 2-3 lata jeszcze kolejne protesty? A nawiązuję tutaj do uaktualnionej wersji Polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku. Dokument opublikowała właśnie Komisja Europejska. I wygląda na to, że już za 3 lata drastycznie mogą wzrosnąć nam opłaty za ogrzewanie domów gazem, olejem opałowym, węglem, bo zostaną częściowo objęte podatkiem od emisji CO2.
No to jest skandaliczne, bo jeszcze 2-3 lata temu zachęcaliśmy ludzi do przechodzenia
na gaz.
Inwestowali w to i zainwestowało w to też państwo. A tak naprawdę państwowe spółki w rozbudowę sieci. No a teraz ktoś
myśli,
że... Ale
samorządy dalej dają dotacje na przechodzenie na piece gazowe.
No właśnie. No więc to się nie zwróci w ciągu tych paru lat. A tu
co zrobić
dalej? To można mówić o zeroemisyjności we Włoszech, w Grecji, gdzie trochę inny jest klimat. W Polsce, szczególnie tej północno-wschodniej, gdzieś my mamy mocne, ostre. No, to jest nie do zrobienia. Powinniśmy blokować tego typu rozwiązania i też pokazywać właśnie tę różnicę pomiędzy Polską a innymi częściami Europy. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że to jest to szaleństwo. To jest to szaleństwo europejskie, które wydaje się, powtórzę to jeszcze raz, że żyjemy pod kloszem i nic nas nie będzie dotyczyć, jak my tutaj będziemy mieli czysto, a śmieci wypchniemy za swoją granicę, to już jest dobrze. Jak do sąsiada wypchniemy wszelkie szkodliwe rzeczy. No nie, tak nie będzie. Niestety tak to nie działa. Przecież chyba wiemy, że atmosfera wokół Ziemi przemieszcza się i powietrze także przemieszcza się.
Możemy.
Ale i wpływ jest i na wody podziemne, i na wiele innych rzeczy. Więc to, no to jest idiotyzm, który nie jest do zrealizowania. Można mieć plany ambitne, no ale muszą one być realne. Ale
czy realne są te plany Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu?
Mamy perspektywę 16 lat. Musimy robić wszystko, żeby edukować.
Ale podatek na gaz, węgiel już w 2027 roku, za 3 lata.
Przepraszam, macie państwo rację.
Okay. 25% wzrosną ceny gazu.
Oczywiście musimy jak najbardziej odchodzić od paliw kopalnych. W naszym regionie nie jest to proste, bo nie mamy takiego nasłonecznienia, tak jak pan poseł mówił, we Włoszech, Grecji czy w innych krajach południowych. Musimy szukać takich rozwiązać, stawiać na inne rozwiązania, choćby na pewno w 100% nie dadzą tutaj rozwiązania wiatraki, ale tutaj oko nas jest wietrznie bardzo. Ja dzisiaj rano byłem w Suwałkach, to tam wieje strasznie. No już nie chciałem tego mówić, ale słońce jest cudne, ale wieje przenikliwie i człowiek marznie.
Ale takie źródła energii jako dodatkowe.
Ale okej, ale idźmy w to, nie blokujmy tego, dawajmy ulgi dla samorządów, żeby stawało na ich terenie takie rzeczy i jak najbardziej z tego odchodźmy, od tego dwutlenku węgla. Ostatnimi dniami też czuliśmy, że to powietrze nie jest najlepszej jakości, się ciężko oddycha. My to robimy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, także musimy tutaj oczywiście robić to rozsądnie, bo nie jesteśmy jakąś wyspą, tylko jesteśmy na kuli ziemskiej jednym z wielu krajów miejscowości, czy Unii, miejscowości może to już za mikro, ale Unii Europejskiej i szukajmy takich rozwiązań, które faktycznie jakość tego powietrza poprawią. I ja uważam, że powinniśmy iść w tą stronę, odchodzić od węgla, odchodzić takich rzeczy, bo choćby mieszkańcy do mnie się zgłaszają na ulicy Trawiastej, otworzą okna, chcą przewietrzyć, a tam się zaczyna w domkach pobliskich palenie, z kominów wychodzi dym trudno jest to pogodzić, a jesteśmy w jednym mieście, że tak powiem, mieszkamy i są takie sytuacje. Ja uważam, że zdrowy rozsądek nie rzucajmy się sobie tutaj do gardłem, rozmawiajmy. Tak samo jak bezpieczeństwo, to jest bezpieczeństwo dla nas i dla naszych rodzin, dzieci i znajomych i wszystkich, całej społeczności. Tak samo tu, jeżeli chodzi o ekologię, bo wszyscy... Bezpieczeństwo zdrowotne, no to też wszystko robimy dla nas i dla przyszłych pokoleń, także nie dajmy się oczywiście z jednej strony zwariować, ale po prostu idźmy za tym, żeby powietrze w naszym otoczeniu, w naszym kraju było jak najlepsze. No.
Ale żebyśmy mieli też się za co ogrzać.
No, ale oczywiście, dlatego mówię, powiedziałem, żebyśmy robili to po prostu rozsądnie.
Ale te proponowane rozwiązania rozsądne nie są, tak jak i w przypadku rolnictwa. No, trzeba pamiętać.
Panie pośle, mamy w maju wybory w Europarlamencie i może się diametralnie wszystko zmienić. Zaczekajmy.
Oby się zmieniło.
I wtedy będziemy to komentowali.
Ale tak, zanim będą wybory do Europarlamentu, to mamy jeszcze samorządowe. Pierwsza tura 7 kwietnia i zachęcamy wszystkich
do głosowania
obowiązkowo.
Na Prawo i Sprawiedliwość.
A dziś w programie Gry Polityczne był
dzięki Prawu i Sprawiedliwości
Podlasie się zmieniło. Sprawiedliwości Jacek Bogucki oraz wicewojewoda podlaski Paweł Krutul z Lewicy.
Bym skomentował, ale nie mogę. Dziękuję.
Dziękuję panom za wizytę w studiu, a do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.